Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Na potrzebę rozoznawania sytuacji penitenta i ewangelizacyjne znaczenie sakramentu pokuty wskazał papież uczestnikom kursu dla spowiedników.
Z myślą o wieczornej liturgii pokutnej Bazylika Świętego Piotra zapełniła się konfesjonałami. Wśród 92 spowiedników jest też sam papież.
W Warszawie odbywa się Międzynarodowy Kongres Rodziny.
Witamy 17 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Muszę wam wyznać, że penitencjaria jest tym typem trybunału, który bardzo mi się podoba, ponieważ jest to sąd miłosierdzia, do którego zwracamy się, aby otrzymać konieczne lekarstwo dla naszych dusz, a jest nim Boże miłosierdzie, powiedział Franciszek do uczestników Watykańskiego Kursu dla Spowiedników. W skierowanym do nich przemówieniu wskazał na trzy cechy, jakimi powinien odznaczać się dobry spowiednik.
Przede wszystkim ma on być przyjacielem Jezusa, dobrego pasterza, a to oznacza, że musi być człowiekiem modlitwy. Spowiednik, który się modli, ma świadomość, że sam jest grzesznikiem i potrzebuje przebaczenia. W modlitwie musi także prosić o łaskę pokory, aby był świadom, że przebaczenie jest darmowym, nadprzyrodzonym darem Boga.
Kolejną cechą znamionującą spowiednika winna być umiejętność rozeznawania.
Jak wiele niedobrego dzieje się w Kościele z powodu braku rozeznawania, jak wiele zła doświadczają dusze z powodu działań, które nie mają swoich korzeni w pokornym słuchaniu Ducha Świętego i woli Bożej. Spowiednik nie czyni bowiem swojej woli i nie prowadzi swojego nauczania. Jest wezwany, aby czynić tylko i wyłącznie wolę Boga w pełni jedności z Kościołem, którego jest szafarzem, czyli sługą.
Rozeznawanie konieczne jest również wtedy, gdy penitent potrzebuje szczególnej pomocy, czy to psychologicznej, czy też ze strony egzorcysty.
Franciszek zwrócił także uwagę na rolę spowiedzi w ewangelizacji, podkreślił, że nie ma bardziej autentycznej ewangelizacji niż spotkanie z Bożym miłosierdziem, z Bogiem, który jest miłością.
Konfesjonał jest miejscem ewangelizacji, a zatem formacji. W dialogu prowadzonym z penitentem, mimo iż trwa on krótko, spowiednik ma rozeznać, co by było pożyteczniejsze, a co wprost konieczne dla drogi duchowej tego brata czy siostry. Czasami konieczne będzie raz jeszcze głosić penitentowi najbardziej podstawowe prawdy wiary, samo jej sedno, kerygmat, bez którego doświadczenie Bożej miłości i miłosierdzia pozostałoby jakby nieme. Czasami zaś trzeba będzie wskazać podstawy życia moralnego, zawsze w odniesieniu do prawdy, dobra i woli Pana. Chodzi o szybkie i inteligentne rozeznanie, które może wiernym bardzo pomóc.
Bazylika Świętego Piotra zapełniła się dzisiaj konfesjonałami. Zostały ustawione z myślą o wieczornej liturgii pokutnej z indywidualną spowiedzią sakramentalną. Wśród 92 spowiedników jest też sam papież.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w kontekście jubileuszu miłosierdzia papieska liturgia była połączona z ogólnoświatową akcją 24 godziny dla Pana. Nabożeństwa pokutne w Wielkim Poście prowadził również Benedykt XVI. Jan Paweł II zasiadał do konfesjonału w Wielki Piątek.
Duch Święty wprowadza nas w tajemnicę bóstwa Chrystusa. Kaznodzieja Domu Papieskiego mówił dziś o tym w piątkowym rozważaniu wielkopostnym wygłoszonym dla papieża i jego współpracowników w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.
Cytując słowa świętego Jana Ewangelisty o Chrystusie, w nim było życie, a życie było światłością ludzi, ojciec Raniero Cantalamessa wspomniał rozpowszechniony już w starożytności chrześcijańskiej emblemat złożony z greckich słów zoe, światło życie, wpisanych w znak krzyża. Ten symbol znany jest dziś w Polsce, zwłaszcza dzięki ruchowi światło życie. Czegoż bardziej pragnie człowiek, jak nie tych dwóch rzeczy, światła i życia, pytał retorycznie papieski kaznodzieja. A na zakończenie wielkopostnego kazania przytoczył słowa Jezusa: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
Jeśli nie zastanowiliśmy się nigdy poważnie nad tym, jakie mamy szczęście my, którzy wierzymy w Chrystusa, może teraz jest okazja, aby tak zrobić. Dlaczego szczęśliwi, skoro chrześcijanie z pewnością nie mają więcej powodów niż inni, żeby cieszyć się na tym świecie? A nawet w wielu regionach ziemi pozostają stale narażeni na śmierć ze względu na swoją wiarę w Chrystusa. Odpowiedź daje nam On sam: ponieważ wierzycie, ponieważ znacie sens życia i śmierci, ponieważ wasze jest Królestwo Niebieskie. Wy, mówi Chrystus, macie mnie, który jestem Królestwem.
Ludzie potrzebują, by media informowały ich w sposób całościowy, bez przemilczania problemów i tragedii, ale z uwzględnieniem również dobrych wiadomości, pozytywnych osiągnięć i wypływających stąd nadziei, powiedział watykański sekretarz stanu podczas spotkania z włoskimi dziennikarzami. Kardynał Pietro Parolin poświęcił nową siedzibę ich związku. Przy tej okazji wyraził uznanie dla pracy, która stawia ich niekiedy w niewygodnej czy wręcz niebezpiecznej sytuacji, kiedy ingerują w czyjeś interesy bądź opierają się naciskom i pogróżkom.
Kardynał Parolin przestrzegł jednak dziennikarzy przed instrumentalnym wykorzystywaniem wiadomości dla niegodziwych celów. W ten sposób oni sami mniej lub bardziej świadomie mogą paść ofiarą aroganckiego i podstępnego systemu władzy.
Światowa Rada Kościołów jest zaniepokojona nowymi normami, które zabraniają wjazdu do Izraela osobom wzywającym do bojkotu gospodarczego, kulturalnego i akademickiego tego kraju, jego instytucji oraz terytoriów znajdujących się pod jego kontrolą. Normy te zostały przyjęte przez Kneset w ubiegły poniedziałek.
Tymczasem Światowa Rada Kościołów od lat apeluje o bojkot produktów pochodzących z izraelskich kolonii i wycofanie inwestycji z firm, które czerpią dochód z okupacji terytoriów palestyńskich. Jeśli normy te zostaną wprowadzone w życie, nie będę już mógł odwiedzać kościołów w Izraelu i Palestynie ani pielgrzymować do Ziemi Świętej, zauważył sekretarz generalny Rady, norweski pastor Olaf Fixet-Feit. Jego zdaniem podobny los może spotkać wielu chrześcijan na świecie, w tym również tych, którzy mieszkają w Izraelu czy Palestynie. Do kierowanej przez niego rady należy 350 kościołów prawosławnych, protestanckich i anglikańskich. Liczą one w sumie ponad 500 000 chrześcijan. Pastor Tveit podkreślił, że Światowa Rada Kościołów nie kwestionuje samego państwa Izrael, zaś antysemityzm uważa za grzech przeciw Bogu. Nigdy też nie popierała sankcji gospodarczych przeciw Izraelowi ani bojkotu powszechnego. Popierany przez nią bojkot jest natomiast punktowy i, jak uważa norweski luteranin, wynika z chrześcijańskich zasad. Zakup i spożywanie produktów z kolonii na terytoriach okupowanych uważamy za niemoralne, podkreślił pastor Tveit.
Na ostatnim synodzie rosyjskiego prawosławia postanowiono włączyć do spisu świętych wspominanych w liturgii tych, którzy byli kanonizowani w kościele zachodnim do roku 1053. Chodzi o ostatni rok przed podziałem chrześcijan wschodu i zachodu na prawosławnych i katolików.
Sekretarz Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, ksiądz Stefan Igumnow, podkreślił, że włączeni do spisu liturgicznego zostali tylko ci święci Kościoła Zachodniego, którzy nie prowadzili polemik przeciwko Kościołowi i obrządkowi wschodniemu i, jak się ksiądz Igumnow wyraził, trwali wiernie przy wyznawaniu wiary prawosławnej. Między innymi zaliczył do nich świętych Ambrożego z Mediolanu, Patryka, Ireneusza z Lyonu, Klemensa Rzymskiego, Jana Kasjana i innych. Podstawą włączenia zachodnich świętych do spisu liturgicznego rosyjskiego prawosławia była cześć oddawana im przez wiernych znajdujących się w Europie Zachodniej i diecezji prawosławnych. Ksiądz Stefan Igumnow stwierdził, że decyzja synodu powinna przypomnieć wyznawcom rosyjskiego prawosławia o jedności chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu do roku 1054 jako jednego Kościoła Chrystusowego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Poruszeni sytuacją tysięcy migrantów w całym świecie, pomyślmy o Patryku jako zapomnianym uchodźcy, jak on sam się kiedyś określił, jako o niewolniku na wygnaniu. Tak pisze w przesłaniu z okazji święta patrona Irlandii prymas tego kraju.
Arcybiskup Imon Martin zachęca wiernych zarówno do gościnności względem ludzi uciekających z własnej ojczyzny, jak i do pamięci o wszystkich, którzy im pomagają. Dokument zawiera też wezwanie do walki z procederem handlu ludźmi. Święty Patryk po raz pierwszy przybył bowiem do Irlandii, dlatego że sprzedano go tam jako niewolnika. Ordynariusz archidiecezji Armagh przypomina, że nadal dochodzi do podobnych sytuacji. Apeluje, by się temu stanowczo przeciwstawić.
W brazylijskim stanie Minas Gerais trwa krajowe zebranie odpowiedzialnych za sanktuaria. Bierze w nim udział 120 rektorów przybyłych z różnych stron Brazylii. Skierowane do nich konferencje skoncentrowane są na dwóch zasadniczych tematach. Sanktuarium jako miejsce modlitwy i kultury w posłudze ubogim oraz jako miejsce wymiany i współpracy w służbie Kościołowi.
Problematyka poruszana podczas zebrania winna pomóc rektorom w dyskusji nad rolą, jaką sanktuaria spełniają w misji ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii. Ksiądz Fernando Cesar do Nascimento, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Caeté, podkreśla, że sanktuaria pomagają w leczeniu zranień społeczeństwa mającego w zwyczaju udawać się do świątyń katolickich, kiedy doświadcza niepokoju wnoszonego przez współczesny świat. Wielki napływ pielgrzymów do licznych sanktuariów rozsianych po całej Brazylii, a wśród nich Maryjne Sanktuarium Narodowe w Aparecidzie, do którego rocznie przybywa ponad 12 milionów wiernych, stają się również miejscami zbliżającymi ludzi do siebie, wzbudzając w nich pragnienie życia wspólnotowego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isał Malczewski, Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Kongres Rodziny. Jeden z wykładów wygłosił ksiądz dr Przemysław Drąg. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin mówił o ogłoszeniu Ewangelii Rodziny jako fundamentu więzi małżeńskich i rodzinnych w ośrodkach emigracji polonijnej.
Potrzeba nowej dynamiki duszpasterskiej, trzeba nowych rozwiązań prawnych, aby odkryć głębię zamysłu Bożego nad małżeństwem i rodziną.
Trzydniowy Międzynarodowy Kongres Rodziny odbywa się pod hasłem Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie. Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował do dalszych prac projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Nie określono jednak, czy zakazem objęte mają być wszystkie niedziele w roku. W rozmowie z KAI minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska odniosła się do poniedziałkowego oświadczenia, w którym Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem wypowiedziała się o proponowanych zmianach w projekcie, między innymi tych, które dotyczą ograniczenia liczby niedziel wolnych od pracy.
Ja bym chętnie pod absolutnie takim całkowitym zakazem handlu we wszystkie niedziele i święta podpisała się, ale też wymaga to umiejętnego wprowadzenia tych przepisów, ponieważ musimy otwarcie sobie też powiedzieć, że te nasze niestety niedobre przyzwyczajenia narastały przez wiele, wiele lat funkcjonowania tego handlu w tej dotychczasowej formule i staramy się chociaż w jakiś delikatniejszy sposób pogodzić te różne racje.
Minister Rafalska poinformowała, że prace nad ustawą mogą potrwać 3 lub 4 miesiące, co by oznaczało, że projekt mógłby wejść w życie w 3 lub 4 kwartale bieżącego roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.